Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
The Seven Habits of Highly Effective People, wydane po raz pierwszy w 1989 roku, to klasyczna książka z obszaru rozwoju osobistego i przywództwa autorstwa Stephena R. Covey'a. Nie jest zbiorem szybkich technik produktywności. Covey proponuje uporządkowany model trwałej zmiany, oparty na charakterze, odpowiedzialności i zasadach takich jak uczciwość, sprawiedliwość oraz szacunek dla innych. Jego centralna teza brzmi, że skuteczność nie wynika przede wszystkim z wizerunku, sprytu ani doraźnych metod perswazji. Powstaje przez zmianę sposobu, w jaki człowiek postrzega własną sprawczość, cele, relacje i obowiązki.
Siedem nawyków prowadzi czytelnika od zależności, przez osobistą niezależność do współzależności, czyli zdolności do odpowiedzialnej współpracy.
Pierwsze trzy nawyki dotyczą prywatnego zwycięstwa i samosterowności. Kolejne trzy opisują jakość relacji, komunikacji i pracy z ludźmi. Ostatni nawyk dotyczy regularnej odnowy zasobów. Książka łączy refleksje nad wartościami z narzędziami przydatnymi w pracy, rodzinie i codziennym planowaniu. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, etyka charakteru jako fundament trwałej skuteczności, punktem wyjścia Covey'a, jest rozróżnienie między etyką charakteru a etyką osobowości. Ta druga skupia się na technikach robienia dobrego wrażenia, komunikacyjnych chwytach, atrakcyjności czy sprawności w zdobywaniu wpływu. Autor nie twierdzi, że umiejętności społeczne są bezwartościowe. Uważa jednak, że pozostają nietrwałe, jeśli nie opierają się na wiarygodności, uczciwości i zgodności między deklaracjami a działaniem. W tym sensie książka krytykuje podejście, według którego wystarczy znaleźć właściwą metodę, aby szybko naprawić relacje lub zwiększyć wydajność.
Covey wiąże zmianę z pojęciem paradygmatu, czyli podstawowego sposobu interpretowania świata. Jeżeli ktoś widzi siebie wyłącznie jako ofiarę okoliczności, będzie reagował obronnie i przerzucał odpowiedzialność. Jeżeli natomiast uzna, że ma wpływ na swoje wybory, może zmieniać zachowanie nawet wtedy, gdy nie kontroluje całej sytuacji. Zasady nie są tu prywatnymi preferencjami, lecz punktami odniesienia dla decyzji. Taka perspektywa tłumaczy, dlaczego autor kładzie nacisk na długofalową spójność, a nie na jednorazowy rezultat. To także źródło siły książki, ale i jej ograniczenie. Czytelnicy mogą uznać język zasad za zbyt normatywny, zwłaszcza gdy problemy wynikają nie tylko z indywidualnych wyborów, lecz także z trudnych warunków społecznych lub zawodowych. Po drugie, od reaktywności do odpowiedzialnego działania w trzech pierwszych nawykach, nawyki od pierwszego do trzeciego tworzą drogę do prywatnego zwycięstwa.
Pierwszy, bądź proaktywny, nie oznacza nieustannej aktywności ani optymizmu niezależnie od faktów. Chodzi o uznanie przestrzeni między bodźcem a reakcją.
Człowiek nie zawsze wybiera warunki, lecz może wybierać odpowiedź, język, priorytety i kolejne kroki.
Covey proponuje koncentrować energię na sprawach, na które można wywierać wpływ, zamiast wyłącznie analizować obszary pozostające poza kontrolą.
Drugi nawyk. Zaczynaj z wizją końca. Przenosi uwagę z bieżących zadań na sens kierunku.
Autor zachęca do sformułowania osobistej misji, która porządkuje role, wartości i kryteria decyzji. Nie jest to po prostu lista celów zawodowych. Ma pomóc rozstrzygać konflikty między tym, co pilne, a tym, co zgodne z długoterminowymi zobowiązaniami.
Trzeci nawyk. Najpierw to, co najważniejsze, przekłada tę wizję na praktykę. Znana macierz czasu rozróżnia sprawy pilne i ważne.
Największą wartość mają działania ważne, lecz nie pilne, takie jak planowanie, rozwój kompetencji, profilaktyka zdrowotna i pielęgnowanie relacji.
Covey pokazuje więc, że zarządzanie czasem jest przede wszystkim zarządzaniem sobą.
Kalendarz nie rozwiąże problemu, jeśli człowiek nie potrafi odmawiać zadaniom sprzecznym z własnymi priorytetami. Po trzecie, myślenie wygrana-wygrana i budowanie kapitału zaufania, czwarty nawyk. Myśl w kategoriach wygrana-wygrana rozpoczyna część poświęconą współzależności.
Covey przeciwstawia tę postawę schematom wygrana-przegrana, przegrana-wygrana, przegrana-przegrana oraz unikaniu decyzji.
Model wygrana-wygrana zakłada, że w wielu relacjach możliwe jest znalezienie rozwiązania uwzględniającego uzasadnione interesy obu stron.
Nie chodzi o uprzejmy kompromis za wszelką cenę, ani o rezygnację z własnych standardów. Warunkiem jest jednoczesne połączenie odwagi w obronie własnych potrzeb i troski o potrzeby drugiej osoby. Autor łączy tę zasadę z mentalnością obfitości. Osoba działająca w logice niedoboru zakłada, że cudzy sukces automatycznie jej zagraża, dlatego skłania się do rywalizacji lub kontroli. Mentalność obfitości nie neguje ograniczonych zasobów. Oznacza raczej przekonanie, że uznanie, możliwości współpracy i twórcze rozwiązania nie muszą być traktowane jak dobro, które jedna strona może zdobyć wyłącznie kosztem drugiej. W praktyce nawyk ten ma znaczenie w negocjacjach, podziale obowiązków i zarządzaniu zespołem. Covey używa również pojęcia emocjonalnego konta bankowego. Zaufanie rośnie przez dotrzymywanie obietnic, uważność, szacunek i jasne oczekiwania, a maleje przez lekceważenie lub niespójność. Tu trafne przypomnienie, że porozumienie nie powstaje tylko przy stole negocjacyjnym. Jest skutkiem wcześniejszych, powtarzalnych zachowań. Po czwarte, empatyczne słuchanie jako warunek komunikacji i synergii. Piąty nawyk, najpierw staraj się zrozumieć, potem być zrozumianym, dotyczy jakości słuchania. Covey odróżnia słuchanie empatyczne od czekania na własną kolej wypowiedzi, udzielania natychmiastowych rad czy oceniania cudzej relacji przez pryzmat własnych doświadczeń. Zanim ktoś przedstawi argument lub rozwiązanie, powinien rozpoznać, jak druga osoba interpretuje problem, czego się obawia i jakie ma potrzeby. Autor udźmudzie to jako zasadę diagnozy przed receptą. Derby w relacjach zawodowych zmniejsza ona ryzyko wdrażania rozwiązań dla źle rozpoznanego problemu, a w prywatnych ogranicza poczucie bycia zlekceważonym. Ten nawyk nie nakazuje milczącej zgody. Druga część zasady, potem być zrozumianym, wymaga jasnego i odpowiedzialnego przedstawiania własnego stanowiska. Różnica polega na kolejności. Gdy rozmówca czuje się rzetelnie wysłuchany, łatwiej przechodzi od obrony do wspólnego analizowania sprawy. Szósty nawyk, synergia, rozwija tę logikę w kontekście współpracy. Synergia nie oznacza prostego głosowania ani wymuszonej harmonii. Powstaje wtedy, gdy różnice w doświadczeniu, temperamencie i sposobie myślenia są traktowane jako materiał do stworzenia lepszego rozwiązania. Wymaga to zaufania oraz gotowości do znoszenia początkowej niepewności. Covey przekonuje, że zespół nie powinien jedynie wybierać między gotowymi stanowiskami. Może wypracować trzecią możliwość, której pojedyncze strony wcześniej nie dostrzegały. Na koniec, odnowa w czterech wymiarach i trwałość całego systemu nawyków. Siódmy nawyk, ostrz piłę, nadaje całemu modelowi charakter procesu, a nie jednorazowego programu naprawczego. Metafora odnosi się do osoby, która tak długo pracuje narzędziem, że przestaje dbać o jego sprawność. Covey argumentuje, że krótkoterminowa wydajność może pozornie rosnąć kosztem zdrowia, relacji, zdolności koncentracji i poczucia sensu. W dłuższej perspektywie taki tryb działania osłabia właśnie tę skuteczność, którą miał wspierać. Autor wyróżnia cztery wymiary odnowy. Wymiar fizyczny obejmuje ruch, odpoczynek, odżywianie i regenerację. Mentalny dotyczy uczenia się, czytania, analizy i rozwijania zdolności myślenia. Społeczny oraz emocjonalny wiąże się z relacjami, zaufaniem i odpowiedzialnym komunikowaniem się. Wymiar duchowy odnosi się do wartości, refleksji i źródeł osobistego sensu. Nie musi więc oznaczać określonej praktyki religijnej. Ważne jest to, że żadna z tych sfer nie działa w całkowitym oderwaniu od pozostałych. Ostrzenie piły ma także funkcję integrującą. Proaktywność bez regeneracji łatwo przechodzi w przeciążenie. Priorytety bez refleksji mogą zmienić się w mechaniczną organizację zadań. Współpraca bez rozwoju wewnętrznego bywa zaś zależna od nastroju i presji otoczenia. Covey proponuje regularne, świadome inwestowanie w zdolność działania. Dzięki temu siedem nawyków nie jest listą haseł, lecz wzajemnie wspierającym się systemem praktyk. Podsumowując, książka Covey'a będzie szczególnie użyteczna dla osób, które nie szukają pojedynczego triku na zarządzanie czasem, lecz chcą uporządkować sposób podejmowania decyzji. Mogą z niej skorzystać menedżerowie, członkowie zespołów, przedsiębiorcy, studenci oraz czytelnicy, próbujący pogodzić obowiązki zawodowe z rodzinnymi i osobistymi. Jej praktyczną wartością są proste ramy krąg wpływu, osobista misja, rozróżnienie spraw ważnych i pilnych, emocjonalne konto bankowe oraz 4 obszary odnowy.
Ramy te pomagają nazwać problemy, które często pozostają niejasne, na przykład dlaczego napięty kalendarz nie przekłada się na postęp,
albo dlaczego formalnie poprawna rozmowa nie buduje porozumienia. Na tle wielu książek samopomocowych The 7 Habits of Highly Effective People wyróżnia się skalą ambicji. Nie ogranicza skuteczności do wyniku zawodowego, nawyków porannych czy technik wpływu. Łączy samodyscyplinę, relacje i regenerację w jeden model oparty na charakterze.
Zarazem wymaga od czytelnika więcej niż wdrożenia kilku narzędzi. Covey oczekuje rewizji własnych założeń, wartości i języka odpowiedzialności.
Dla części odbiorców moralizujący ton oraz przykłady zakorzenione w realiach końca XX wieku mogą być wadą.
Mimo to podstawowe pytania książki pozostają aktualne, co jest pod moją kontrolą, według jakich zasad działam.
Czy naprawdę rozumiem innych i czy dbam o zdolność do dalszego działania?
Najlepiej czytać ją powoli, wybierając jeden nawyk do świadomego ćwiczenia, zamiast traktować całość jako natychmiastową receptę na zmianę. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Stephen R.
Covey, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią.
Do zobaczenia.